Y tu jest pokazana godność kobiety, to, że ona jest w stanie nie mniej, a czasami nawet więcej pomóc w domu niż facet. Ale i tak chodzi o to, że mają porówno, tak? Nie ma czegoś takiego, że facet wszystko, kobieta nic. Kobieta jest na marginesie. Tu jest pokazana kobieta dzielna, mądra, która po prostu jest wzorem dla wszystkich kobiet. I facet ją czci, facet ją chwali, ona faceta i wszystko się układa. I nie ma czegoś takiego, że ona jest druga kategoria. Tu jest wręcz napisane pierwsza. W tych wersetach jest napisane, że ona dzięki niej wszystko facetowi się układa. Że to jej trud, to, że wstaje wcześniej, to, że robi różne rzeczy, to pomaga facetowi być w tej radzie, być na swoim miejscu. No i też odwrotnie. Bo często w Biblii jest napisane też o tym, że to facet robi to facet musi tamto, to facet musi tamto. I taka jest prawda, bo główna odpowiedzialność jest głowy. Ale jeżeli jest on sam, to daleko nie zajedzie. Bez partnera, bez pomocy odpowiedniej, która często to nie jest taka pomoc, że taki ktoś, kto pomaga murarzowi na przykład, pomocnik murarza, to nie jest taki ktoś, kto się nie zna i tylko tam pomaga, gdzieś tam podaje cegły. Nie, to jest taka pomoc, gdzie po prostu facet ma zadanie i przychodzi ktoś, kto mu tak pomaga, jak jakiś wielki olbrzym. Który czasami wie nawet lepiej i pomoże mu dobrą radą, pomoże mu dobrym słowem i nakieruje na to, żeby on lepiej zbudował ten dom. Jest fajny przykład wzorowego małżeństwa, krótki, w Rzymianach 16:7, co jest dla mnie na przykład taką nowością, bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. To jest 1224 strona. Paweł to pisze. Pozdrówcie Andronika i Junię. Andronik facet, Junia kobieta. Rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. To nie był byle kto, to było małżeństwo apostolskie. Ja wcześniej tak czytałem Andronika i Junię, ja nigdy nie myślałem, że Junia, bo to różnie tak była w Starym Testamencie te imiona, że to jest kobieta. A to jest kobieta. I to było małżeństwo. I oni działali razem. I oni byli zaszczytnie znani. Nie dlatego, że byli małżeństwem. Dlatego, że wypełniali Boże powołanie. Teraz otwórzmy Efezjan 5, 22-33. To jest długi fragment. Efezjan. Znamy pewnie doskonale większość z nas. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam w sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak jak mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciała, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żoną swoją jak samego siebie, a żona niechaj poważa swojego męża. Wiecie, pierwsze wrażenie po przeczytaniu tych wersetów jest takie. Uległe kobiety. Kobiety uległe. Dyskryminacja w ogóle. Dla wielu kobiet. Dlaczego? Tak? Kobiety mają być uległe. Dlaczego nie faceci? Dlaczego tak pisze w tym słowie? To nie jest sprawiedliwe. Lecz kiedy spojrzysz na te wszystkie wersety tak głęboko, to większość tych fragmentów odnosi się do facetów. Do obowiązku facetów. Bo oprócz tej, to jest dużo, oprócz tej uległości mężom swoim, to i tego tam poszanowania i w ogóle, to tak za dużo, jakby to powiedzieć, dużo więcej te wersety nie dają kobietom jakby, kobietom takiego wyzwania jak mężczyznom, którzy mają czynić tak jak Chrystus. I tu jest wiele takich rzeczy. Miłujcie żony jak Chrystus Kościół, oddawać, poświęcać. I tak naprawdę oprócz tych dwóch pierwszych, tak naprawdę wszystko inne jest po to napisane, że to facet ma więcej odpowiedzialności w związku niż kobieta. I Bóg tutaj mówi do kobiety coś takiego. Bądź uległa i kropka. Jest napisane bądź uległa jak Panu i kropka, nie ma tutaj słowa jeśli to, jeśli to, jeśli tamto. Jeśli on będzie tak, jeśli on będzie taki, bo jeżeli nie, to nie będę uległa. Nie ma czegoś takiego. I nie ma czegoś takiego jakby, że muszą być spełnione jakieś warunki, żeby kobieta była uległa. A też i do facetów, do mężczyzn jest napisane, że masz kochać żonę i kropka. Ona, obojętnie jaka jest, i nie wtedy masz kochać, kiedy ona jest tobie uległa. Nie wtedy, kiedy ona jest fajna. Nie wtedy, kiedy ci wszystko w niej się podoba. Masz kochać i kropka. To są dwa nakazy. A nakaz jest po to, jeżeli Bóg daje nakaz, to znaczy, że coś jest cenne. Coś dla Pana Boga w Jego oczach jest bardzo cenne i On musi nakazem poświadczyć to, że to jest święte. Że małżeństwo i relacja między kobietą a mężczyzną jest święte. Jeżeli nie, po co nakaz? Tak samo przykazania. Jeżeli po co nam przykazania? Przykazania coś chronią. Chronią małżeństwo, chronią cudzą własność. I to też jest jak przykazanie. Kobieta uległa, posłuszna, mąż kocha bez względu na to, co się dzieje i bez względu, jaka jest druga osoba. To jest nasza odpowiedzialność tak naprawdę przed Bogiem. Niełatwa. Ale jest. Jest tak to napisane i kropka. Myślenie takie, wiecie, takie światowe, to czasami też się wkrada do nas, do naszych głów, że jeśli on będzie mnie kochał, ja będę mu uległa. A jeśli ona będzie mi uległa, to ja będę ją kochał. To jest kontrakt. To nie jest przymierze. Bo nie ma jeśli. To jest skazane, jeśli jest skazane na powiedzenie, na niepowodzenie. Bo w życiu, w małżeństwie i szczególnie jak jest dużo dzieci, zawsze pojawi się jakieś jeśli. I zawsze ktoś gdzieś czy upadnie, czy nawali, czy coś tam i nagle wtedy to przestaje obowiązywać? Nagle wtedy facet ma przestać kochać żonę? Nagle kobieta ma być przestać uległa? Być facetowi? Myślę, że nie. Bo jest taka w ogóle jedna pułapka, o której chcę powiedzieć, bo oczywiście, jeżeli żona jest uległa, facetowi jest łatwiej kochać. Jeżeli facet kocha i daje odczuć kobiecie, że ją kocha, to ona, jej jest łatwiej być uległą. Tak? I to się zaziębia. Im więcej my wypełniamy, tym lepsza jest relacja małżeńska. I najgorsze w tym wszystkim jest, wiecie, podam taki przykład. Facet, przykładowo, facet czyta te listy i nagle ma objawienie. O, żona ma mi być uległa. Czyta kobieta, a on powinien mnie kochać. A czasami to tak różnie. I wiecie, jak to się mówi, czytamy nie swoje objawienie, nie swoje listy. Bo listem do kobiety jest to, że ona ma być uległa, a listem do faceta jest to, że on ma kochać. Nieodwrotnie, nie czytamy cudzej korespondencji. Wyobrażacie sobie czytać sąsiada korespondencję? Jesteś przy skrzynce na listy i bierzesz sąsiada i sobie czytasz. Brak kultury. I oby sąsiad czegoś gorszego nie zrobił. I żebyście się nie pokłócili, wiecie, to jest takie tam niby śmieszne, ale tak jest, że często czytamy wersety i widzimy wielkie objawienie, ale to nie jest czasami do nas, tylko do kogoś innego i to jest dla kogoś innego wskazówka, a nie dla nas, bo przez to potem wynikają różne problemy. Czyli wiemy, kobieta ma być uległa, ma szanować męża, ma go poważać, jest pomocą odpowiednią, nie nieodpowiednią, odpowiednią pomocą, bo mężczyzna potrzebuje pomocy, wiem, wy też pewnie wiecie, wszyscy, którzy jesteście mężczyznami w małżeństwie, potrzebujemy pomocy, nie raz. Wsparcie, szacunek w ogóle, uległość powoduje to, że my... Czujemy się mężczyznami. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale tak jest. Jeżeli kobieta jest uległa, facet się czuje bardziej mężczyzną. Paliwem dla mężczyzny jest to, jak przyjdzie na przykład do domu albo siedzą sobie i żona powie: super, poradziłeś sobie z tym problemem, super, zrobiłeś to, jesteś gość, na przykład. Nie? Różne są słowa, każdy ma tam swoje, ale to jest paliwo, nie to, że ktoś powie: a to źle zrobiłeś tutaj, nie jesteś taki niewarty czy coś. Facet po tych słowach nie chce iść do przodu. To nie jest motywacja. I nawet jak coś zrobi źle, lepiej powiedzieć o tym, co zrobił dobrze. I wtedy facet chce jeszcze dalej robić dobrze, jeszcze to. I już wtedy nie trzeba mówić, bo on sam zaczyna tak robić wszystkie rzeczy dobrze, że już później będzie wszystko dobrze. Aż będzie za dobrze. Nie. Dalej jeszcze o kobiecie. Za chwilę będzie o facecie, żeby nie było tylko, że kobiety. Kobieta komunikuje... Wiecie? I powiem inaczej. Jaka jest lepsza komunikacja, kiedy kobieta jest taka miła, uległa i okazuje szacunek i mówi kocham cię do faceta? Czy kobieta, która jest całkowicie inna, już nie będę wymieniał jaka, i też powie kocham cię? Kiedy nie jest uległa, kiedy go krytykuje ciągle, kiedy ten i mówi kocham cię. Słuchajcie, jak odbiera to facet? W ogóle, co to jest za słowo, nie? Miłość. Wtedy. Puste. Wiecie, to nie przypadek, że w Biblii tak pisze. To nie jest przypadek, że w świecie taka straszna rzecz, uległość, tak? Jest tak cenna dla faceta. Teraz co do męża. Pisze, że mąż ma być głową. I oczywiście głowa. Głowa, która kontroluje, jest tyranem całej rodziny. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że głowa ma być teraz po prostu jakimś, kurczę, władcą niesprawiedliwym, która tyranizuje kobietę, która nie znosi sprzeciwu, która nie chce żadnych rad i która wszystko kontroluje. To nie tak. Tu jest obowiązek dla faceta. Głowa to jest lider i przywódca. Jeżeli facet jest takim kontrolerem, to znaczy, że nie radzi sobie w życiu. Nie radzi sobie ze swoimi emocjami i niczym innym, dlatego że nie może sam, nie potrafi sam siebie skontrolować, zaczyna kontrolować kogoś innego. Przykładowo żonę, dzieci, wszystko wokoło. Musi być wszystko pod jego dyktando, bo inaczej jest źle, gniew, złość, walenie pięścią w stół, że to są jego reguły. To nie jest dobra głowa, to nie jest dobry lider, to nie jest przywódca. To jest zepsuta głowa. Wtedy kobiecie ciężej jest być uległą, to fakt. Mężczyzna ma być głową, co znaczy, że nie ma chować głowy w piach. To on podejmuje decyzję i bierze za tę decyzję odpowiedzialność. Ja powiem sam po sobie, mi czasami ciężko, ja czasami chowam głowę w piach. Staram się tego nie robić. Staram się być dobrym liderem, dobrym mężem. Czasami gdzieś tam mówię, kurczę, nie, no gdzieś ja po prostu prześpię to, tą sytuację ciężką, nie? A to nie jest to. Głowa powinna wystawać, nie chować się w piach, tylko wystawać i mówić, tak, ja biorę odpowiedzialność za to, za to, za to. Cokolwiek się stanie, ja staję pierwszy. Razem mają się naradzać, są równi, ale facet bierze odpowiedzialność za wszystko. On wystawia się na pierwszy strzał. Kobieta stoi za nim. Jest przez niego chroniona. To jest lider. I żeby później tak nie było, bo wiecie, dużo razy się zdarza, że facet zwala na kobietę różne rzeczy. Nie? Nie powinno tak być. Czasami jest. I to nie tylko w pogańskich małżeństwach. I potem na przykład, dobra, no to weź zrób po swojemu, tak? No i kobieta robi po swojemu i potem, nie mówiłem, no znowu tam przez ciebie, to twoja wina. Tak? To nie jest głowa. Bo pamiętacie Adama, Ewa, jabłko, wąż, co powiedział? Do kogo przyszedł Bóg? Do Ewy? Nie. Bóg przyszedł do Adama, bo on, mimo że byli partnerami, on był głową. I przyszedł mówić, co się stało, dlaczego to zrobiłeś? A, bo to ona, jej wina. To nie jest przykład głowy, dobrej głowy. To jest przykład zwalania na kogoś, tak? On miał... W tamtym momencie on miał powiedzieć, tak, Boże, zgrzeszyłem, moja wina, biorę na siebie. Tak powinna głowa postąpić, tak? Miał ją chronić. On powiedział, nie, to jego wina. I tak nie postępuje facet. To nie jest to. To nie jest miłość. Przymierze to jest branie na siebie, tak? U faceta jako głowa branie na siebie odpowiedzialności i konsekwencji też za to, co wymyślił, co postanowił. Czasami są przykre, ale trzeba czasami, jak to mówią, swoje piwo wypić. I kobieta wtedy powinna go wspierać. Czyli widzimy mniej więcej, jakie powinny być relacje między kobietą i mężczyzną. Jeżeli będziemy czytać swoją korespondencję, czyli kobieta do siebie, facet do siebie, nie jakby na odwrót, że facet czyta kobiety, a kobieta czyta faceta i potem mają jeszcze jakieś halo, to wtedy, kiedy my będziemy wypełniać to słowo, które jest do nas, będziemy siebie zmieniać i jak siebie zmienimy w tej relacji, to cała relacja będzie inna. Cała relacja małżeńska będzie inna. Kobieta będzie robić to, co swoje, facet to, co swoje. Cała relacja się zmieni. To dużo z nas, którzy już mają tam ileś lat doświadczenia, bo są tu niektórzy, którzy jeszcze nie mają mężów i żon, ale na pewno będą mieli, pewnie. Wiedzą, tak, że jeżeli rzeczywiście stosujemy do siebie i zmieniamy siebie, to cała relacja zostaje zmieniona. Następuje więcej pokoju, nerwy odchodzą, złości odchodzą. Kiedy bierzemy to, co nasze i zaczynamy coś z tym robić, wszystko się zmienia. Teraz Efezjan 5:25. Tu jest właśnie, zaczyna się odpowiedzialności faceta, jeżeli chodzi o tę miłość. Mężowi miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tutaj jest bardzo fajnie pokazane, że miłość to nie jest takie tam tylko uczucie. A, kocham ją, nie? Tak. Że miłość to jest ofiara. Jezus kochał, poniósł ofiarę. Facet kocha, musi ponieść ofiarę. Miłość to ofiara. I ofiara, że on poświęca swoje życie, żeby żonie było dobrze. To nie jest proste, dlatego pisze ofiara, tak? Jezus poniósł ofiarę, facet ponosi ofiarę. Jeżeli kocha żonę, ponosi ofiarę. Przynajmniej stara się. I im bardziej będzie się starał, im bardziej będzie się ofiarowywał, im bardziej będzie ponosił ten ciężar, tą ofiarę, tym będzie ją bardziej kochał, tym ona będzie mogła bardziej rozkwitnąć i bardziej być mu uległa. Ale to jest odpowiedzialność faceta. Żeby ponosić ofiarę za tą miłość. Żeby żonie było dobrze. Poświęcać czas, poświęcać swoje życie dla jej dobra. Gdyby to było łatwe, no jak już mówiłem, nie była to ofiara i nie byłoby to napisane, bo po co? Łatwe rzeczy przeważnie nie są napisane, bo przychodzą same. W Efezjanach 5:28-29 pisze o tym, że na mężczyźnie mężczyzna odpowiada za to, za bezpieczeństwo kobiet, domu i za to, żeby wszystko było, co trzeba w domu, tak? Czyli także i nie tylko sfera duchowa, ale także i sfera materialna. Mężczyzna za to odpowiada. I oczywiście nie chodzi o to, żeby było wszystko, tylko wszystko, co potrzebne. Bo wszystkiego nigdy nie będzie, choćbyśmy nie wiadomo, jak pracowali i za ile. Bo tak niektóre kobiety by chciały. I to po prostu później, no nie, jakby to była dziura bez dna, tak? No bo zawsze jest coś, co jeszcze można chcieć, jeszcze można ten, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby obydwoje byli zadowoleni, żeby dzieci były zadowolone, żeby miały co jeść, pić i w co się ubrać, a jeżeli mężczyzna będzie mądry, to będą mieli tego więcej i fajniejsze i nowsze. Tak? Więc mężczyzna powinien to wziąć na swoje barki, starać się coraz bardziej być mądrym, jeżeli ma możliwość. Wiadomo, są kraje, gdzie ludzie cieszą się, że mają co jeść. I wtedy ciężko wymagać, żeby facet stał się biznesmenem i nie wiadomo ile zarabiał, jak nie ma możliwości. Ale i tak, jeżeli będzie wypełniał swoje powołanie, zapewni swojej rodzinie i swoim dzieciom takie życie, żeby one były zadowolone z tego życia i materialnego, i duchowo, żeby się czuły bezpiecznie, żeby żona się czuła bezpiecznie. I kiedy, bo w ogóle, nie wiem, gdzie to jest napisane, no też tutaj, ale jednym z potrzeb kobiety jest to, żeby się czuć bezpieczną. Tak? Kobiety, chcecie się czuć bezpiecznie. To dobrze. I facet, który wypełnia powołanie i stara się zmieniać swoje życie i kochać, i ofiarowywać samego siebie za tą miłość, za tą relację, za to, żeby dom był zbudowany i żeby był dostatek dla tego domu, kobieta czuje się bezpieczna i wtedy już jest super. Jeżeli kobieta jest bezpieczna, to wtedy już się nie boi różnych rzeczy. Jeżeli czuje się bezpieczna, że ktoś ją chroni, że ktoś jest przy niej, że wszystkie decyzje, jakie facet podejmuje, są dla dobra jej i domu, to wtedy każda ta decyzja, którą on podejmie, kobieta ją akceptuje. Bo ona wie, że to jest dla dobra, nawet jeżeli czasami może nie pojmować różnych rzeczy. Tak, bo się zdarzają pewnie takie sytuacje, że no przykładowo ktoś dostaje objawienie, nagle bierze pożyczkę na 300, nie wiem, tysięcy, co jest po prostu ponad ich możliwości, ale ma plan od Boga, że tam stworzy jakiś biznes, przykładowo, nie wiem, nie jestem biznesmenem, to raczej biznesmeni powinni, ale taki przykład no, podaję. I ona mu ufa, że to wszystko będzie dobrze, że on to wszystko dobrze potoczy, że on tego nie sprzeniewierzy, że on tego w zły sposób nie wyda. I nagle się okazuje, że ten biznes powoduje, że oni są błogosławieni, ludzie obok nich są błogosławieni i jeszcze mogą potrzebującym dawać i nie wiadomo co, tak? Ona nie boi się wtedy, że aha, weźmiemy na 300 tysięcy i on odejdzie ode mnie, bo nagle będzie miała pieniądze, będzie miała mnie gdzieś. Nie wyda na siebie, tylko będzie myślał o rodzinie, o żonie, o dzieciach. I Efezjan 5:31 też jest bardzo ważny. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączą się z żoną swoją, a dwoje jednym ciałem. Czyli, żeby małżeństwo było zdrowe, trzeba oddzielić rodziców. Odciąć się od rodziców, tak? Nie całkowicie, także zerwać relacje i już więcej ich nie odwiedzać, ale wiecie o co chodzi, tam nie będę tłumaczył, tak? Odciąć rodziców od różnych decyzji, od różnych, jakby to powiedzieć, no głupio, wtrącania się w nie swoje sprawy, tak? Że to jest małżeństwo, to jest nowy twór, to jest nowe ciało i oni decydują o tym, co się dzieje w ich domu, oni decydują o wszystkim, a w razie czego, jakby coś tam nie wiedzieli, mogą przyjść i się spytać mamy, nie? A nie, że teraz mama i tata mają taki wpływ, że jest wszystko pod ich dyktando. Bo tak czasami jest i oby tak nie było, bo wtedy naprawdę cięcia będą mocne i przykre. W sumie już ostatni werset teraz, a ostatni fragment i już trzeba będzie kończyć. To jest 1 Piotra 3 od 1 do 7. To jest podobny fragment, ale jednakże troszeczkę inaczej. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedyny ma wartość przed Bogiem. Albowiem, jak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładajcie nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czyniłyście dobrze i niczym nie dawałyście się, nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Tu jest mowa... Właśnie tu jest, w tym fragmencie jest więcej do kobiet niż do mężczyzn. Tak jak w tamtym było więcej do mężczyzn, a mniej do kobiet, tu jest odwrotnie. I co tutaj czytamy, że tak samo jak wtedy, że nie awantura, nie krytykowanie daje możliwość zmiany mężowi, tylko co łagodne i dobre postępowanie żony. Taka ciekawostka tutaj jest też, że w Efezjanach tam to słowo mówi, niech mężczyźni mówią, tak? Niech mężczyźni mówią do żony to i tamto, że jesteś taka i fajna i się cieszę, że jesteś. A tutaj pisze, żeby kobiety nie mówiły. Bo wiecie co, czasami jest ten problem. Są różni ludzie, różne małżeństwa, różny facet, różna kobieta, czasami jest odwrotnie, ale mało kiedy, że przeważnie jest, że facet nie mówi, a kobieta mówi dużo, nie? Taki stereotyp. Czasami może nie mówi, ale dużo myśli, też jest podobnie. Facet jest do działania, on zrobi swoje, chce odpocząć, potem znowu następne działanie, znowu chce sobie trochę odpocząć, znowu tam jakieś działanie. I pewnie za dużo nie powie, tak jak, nie wiem, czy to był kawał, czy jakaś taka anegdota, że żona się pyta męża, tak, i co, dobrze w robocie? No dobrze. Już, tak. Ona chciałaby więcej się dowiedzieć, on mówi, no dobrze, wszystko okej, nie? A jak się spytasz, mąż się spyta kobiety, tak, co tam w pracy, i ona zaczyna opowiadać, i on już po prostu się gubi, nie wie, o co chodzi, nie, o co ja pytałem, nie, w ogóle. Ona mówi, to tamto się działo, i on mówi, i oczywiście fajnie, bo mąż powinien słuchać żony, żona męża, muszą razem te wszystkie rzeczy poznawać, ale jeżeli chodzi o to, żeby relacja była dobra, że jeżeli coś jest nie tak, to żona nie powinna za dużo wtedy gadać. Bo przeważnie gada oczywiście, no wiecie jak gada, a ty to, tamto. I wtedy facet nie chce się zmieniać. Po prostu wtedy, tak jak osioł, staje i nie chce się ruszyć, tak? Jak słyszy krytykę, słyszy za dużo gadania, staje się uprzejmie, mówi, nie będę się zmieniał. Jak tak mnie tutaj traktują, nie? Więc tu jest fajnie pokazane, jeżeli chcesz, żeby coś się zmieniło, oczywiście nie chodzi o atak ciszą, bo też takie coś jest i to jak możecie, to starajcie się tego unikać, bo są kobiety, które wrzeszczą, krzyczą i się wyładują, to też jest nie tak, ale też za długo jak cisza, kobieta jest w ciszy i nic nie mówi, ale oczywiście mina jest odpowiednia, to więcej czasami niż by powiedziała. No, to tego też starajcie się nie robić, jeżeli chcecie, żeby mąż się zmienił fajnie. I dajcie mu się zmieniać. Nie, wy go nie zmienicie, on musi sam. On musi sam się zmienić. Wy go nie zmienicie dobrym słowem, złym słowem. Lepiej mówcie mu fajne rzeczy, komplementy, wtedy on będzie miał motywację do zmiany. Łagodny i cichy duch sprawi, że mężczyzna odpocznie w domu, nabierze sił i ma motywację do działania. Jeżeli jest wniesiony chaos, awantura, rozgardiasz i niepokój, mężczyzna będzie chciał uciec z tego domu albo jak najpóźniej wrócić z pracy. Jak wie, że już go czeka awantura, już wie, że jest niepokój, już wie, że coś strasznego się wydarzy, to chce uniknąć albo przyjść tak późno, że tylko pyk do łóżka i zasnąć. Następna rzecz pisze o strachu i czynieniu dobra, że czynić dobrze i niczym nie dać się nastraszyć. Czynienie dobra to być posłusznym wobec mężowi, a to, co kobieta... to, co powoduje, że kobieta nie chce być uległa swojemu mężowi, to jest ten strach, o którym tu pisze. Że niczym nie mają dać się nastraszyć. Jeżeli przychodzi strach, diabeł zastrasza kobiety i mówi im różne rzeczy, nie zaopatrzy ciebie. Co z dziećmi? Jak wychowa? Co z przyszłością? Co za rok? Ja się boję o przyszłość. Boję się, że on nie da rady. Boję się, że zawiedzie. Tak? Takie czasami przychodzą rzeczy do kobiet i wtedy ona zaczyna budować fortyfikacje, mury, zaczyna manipulować, kontrolować i bierze los w swoje ręce. Znamy różnych ludzi, wiemy, że jeżeli ktoś zaczyna, jak zaczyna, może nie zaczyna, jeżeli ktoś za dużo manipuluje, kontroluje, to chcemy się po prostu od tej osoby odciąć. Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Jeżeli zaczyna się manipulacja i kontrola, to ja tak mam, że po prostu mnie to tak obrzydza, że ja bym uciekał od takiej osoby jak najdalej. Nie? Jeżeli kobieta bierze los w swoje ręce i mówi, dobra, ja stworzę tak, że tu po prostu będzie bezpiecznie, nie daje mężowi stworzyć tego bezpiecznego miejsca, nie jest mu uległa i nie wierzy mu, nie ufa mu. Wiadomo, ufać mamy tylko Bogu, ale jeżeli kobieta ufa Bogu, to powinna zaufać mężowi i wierzyć Bogu, że Bóg pokieruje tak mężczyzną, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli nie... Nie ufa mężczyźnie, bierze los w swoje ręce, to zaczyna się masakra, bo wtedy żyją oddzielnie. Wtedy już nie ma tego związku, że facet robi to, a kobieta to jest tak, jak Bóg chciał, tylko kobieta zaczyna swoje życie, facet ma swoje życie i niby żyją razem, a nie żyją razem. Niby to powinien być związek partnerski, a nie jest związek partnerski, bo ona ciągnie w jedną stronę, on ciągnie w drugą stronę. No i się rozciągną w końcu. Że później nie ma relacji, nie ma o czym gadać. Ja mam inny plan, inną wizję. Ty masz inny plan, inną wizję. I to wierzcie mi, że to nie jest Boży plan. Żeby oni żyli osobno, bo jakby mieli żyć osobno, to po co się żenić? I siódmy, ostatni werset z tego fragmentu mówi nam o podobnie wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli faceci muszą rozumieć swoje żony. Nie tak jak w świecie mówią, że faceci nigdy nie zrozumieją, tak, kobiety. To tak nie jest. Tu jest napisane, że mają rozumieć swoje żony. I czemu to jest do mężczyzn powiedziane? Bo mężczyźni kiepsko rozumieją. Mają, jakby to powiedzieć, trudność w zrozumieniu żon. Tak? Muszą dużo się dowiadywać, żeby zrozumieć żonę. W ogóle, jeżeli przez cały tydzień nie gadają, to w ogóle nie ma mowy o żadnym zrozumieniu. Jeżeli nie ma komunikacji, jeżeli żona pewnych rzeczy facetowi nie nakreśli, bo facet jest prosty, tak? On jest stworzony do zadań. Robi je zrobione. Tak to można powiedzieć. A kobieta, no, jest bardziej skomplikowana jakoś, tak? Nie, nie wiem czemu. I facet, kiedy nie rozumie żony, to też nie ma w tym jedności, tak? I kiedy nie ma tego czasu spędzonego, kiedy nie ma rozmowy, kiedy mężczyzna nie próbuje jej zrozumieć, jej postępowania, jej życia, tego, co ona przeżywa, to nie ma jedności, tak? Nie może być jedności. No bo jak? A czasami, wiecie, czasami wystarczy coś takiego, że małżeństwo siądzie razem i facet powie, dobra, to weź mów. I ona zaczyna mówić o różnych rzeczach, które przeżywa, które chce, które myśli. I nagle pojawi się zrozumienie i wtedy facet już wie. Różne rzeczy wie, których nie wiedział, bo nie jest cudotwórcą, jasno, może inaczej, nie cudotwórcą, ale nie jest jasnowidzem, tak, bo ja podam przykład mojej żony i mnie, tak, że moja żona czasami coś myśli i ona myśli, że ja wiem, a ja nie wiem, tak, i ona jest przekonana, że ja coś wiem, że ja coś rozumiem, a ja nie rozumiem i nie wiem, tak. I się nieraz pytam, tak? Nieraz nie, bo nieraz są różne sytuacje, ale kiedy się pytam, dopiero ja wtedy mi się pojawia, no w końcu ja wiem, dlaczego tak się działo, dlaczego to się stało, dlaczego tak, a nie inaczej, nie? I po to tu piszę, żeby rozumieć. Faceci muszą rozumieć. Żeby rozumieć, muszą się pytać, muszą wyciągać. Dać kobiecie mówić. Dobra, okazywać żonom szacunek. Żona okazuje mężowi szacunek, ale to nie znaczy, że facet nie ma okazywać szacunku żonie. Tu to piszę. I okazujcie im cześć. Szacunek. Bez szacunku nie ma w ogóle relacji. Nie ma relacji z nikim bez szacunku. Jeżeli kogoś nie szanujesz, to jest bez sensu jakaś relacja. Jeżeli Boga nie szanujesz, nie masz kontaktu z Bogiem. Jeżeli Bóg by nas nie szanował, to by z nami nie gadał. Jeżeli ja kogoś nie szanuję, to w ogóle najlepiej, przecież jak kogoś się nie szanuje, to się z nim nie gada. Więc szacunek jest podstawą w takiej relacji małżeńskiej. I teraz tutaj jest też napisane o to, że kobiety są dziedziczkami, ale w oryginale pisze też, że są współdziedziczkami łaski. Czyli jakby są jedno z nami i współdziedziczą. Oni nie są gorsi, tak jak stary świat, starotestamentowy. I teraz też przecież w tych krajach arabskich, no, kobiety są na marginesie, one nie mają prawa głosu, gorzej niż ryby i dzieci. Są po prostu traktowane często gorzej niż zwierzęta. A tu Biblia pokazuje, Nowy Testament, to są współdziedziczki i oni nie są drugą kategorią. Oni są tą samą kategorią, co wy faceci, a my faceci tą samą kategorią, co kobiety. Nie ma żadnej dyskryminacji. I w małżeństwie potrzebna jest jedność, by przychodziła odpowiedź na modlitwę. Tu pisze, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Wiecie, jako single my na przykład modliliśmy się i przychodziła odpowiedź, a w małżeństwie jest tak, że jeżeli coś nie gra, modlimy się i nagle się zastanawiamy, czemu nie ma odpowiedzi. Mówię ci co? Bo w Malachiasza 2:13-16 jest to napisane, jeszcze raz przeczytamy, bo już to było na początku. A oto druga rzecz, którą czynicie, zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz on nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk, a wy mówicie, no dlaczego? Ja też często mówię dlaczego. Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czyż nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jedyny, potomstwa Bożego? Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami są szatę występki, mówi Pan zastępów. Pilnujcie więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Tu nie jest tylko o rozwodzie napisane. Bo jeżeli dwoje żyją razem, a osobno, to też są niewierni sobie. Wiecie, i kiedy jakby człowiek jest rozdwojony, jest napisane. Człowiek, jeżeli jest rozdwojony sam w sobie, a kobieta i mężczyzna to jest jedno ciało. Tak pisze Biblia. Kiedy są małżeństwem, kiedy współżyją, stają się jednym ciałem. Jeżeli człowiek jest rozdwojony sam w sobie, mówi Biblia, mówi Bóg, nie może nic od Boga otrzymać. Zagadka rozwiązana. Jeżeli będzie jedność, Bóg będzie odpowiadał. Nie będzie jedności, będziemy się dziwić. Dlaczego? I tu jest odpowiedź dlaczego. Jeżeli jest zgoda, jeżeli jest jedność, jest szacunek, modlimy się, będą przychodziły odpowiedzi, jeżeli nie, Bóg będzie czekał, aż będzie jedność. Ja nie mówię, że Bóg w ogóle nie będzie, bo są różne sytuacje, tak? Są różne sytuacje, ale w małżeństwie jest tak, że mamy być jedno i Bóg przez małżeństwo chce błogosławić rodzinę, chce błogosławić cały świat. Po to to stworzył. Po to stworzył to przymierze. W Koryntianach 7 od 3 do 5 jest napisane o seksie, o współżyciu, tak? Że już nie kobieta i nie facet rozporządzają własnym ciałem, żeby jakby nie wstrzymywać tego. Nie, jak to powiedzieć dobrze. Żeby po prostu razem no po prostu, żeby uprawiać seks i nie wstrzymywać, tak? Żeby żona nie wstrzymywała i żeby facet też nie mówił, a nie, tam i... Bo to różnie tam bywa, słyszałem też o facetach, że po prostu przez miesiąc nie chcieli uprawiać z żoną seks, bo coś tam. No i wtedy się dzieje źle. Nie będę więcej o tym opowiadać, to każdy już musi tam rozwiązać sam. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, jeżeli jest jakieś... Takie, że mąż czy żona po prostu za długo czekają, też pojawia się frustracja, pojawia się jakaś tam zadra i po to jest to napisane w Koryntianach 7:3-5, żeby nie, że to nie my rządzimy. My jesteśmy Boga. To nie jest nasze ciało, Bóg nam je dał. Jeżeli jesteśmy małżonkami, też Bóg nam siebie dał i nie my rządzimy swoim ciałem, ale małżonek i ten, nie? Małżonek i małżonka. I jeżeli seks będzie mało używany, mało, nie wiem jak o tym mówić, to takie jakieś... No po prostu, jeżeli nie będzie seksu w małżeństwie, to po prostu to małżeństwo też prędzej czy później się rozpadnie, tak? Bo to też należy do przymierza. Mamy być jedno, Mamy nawzajem się sobą dzielić i jeżeli facet albo kobieta przestaje się sobą dzielić, jest znowu wyrwa, jest znowu nieporozumienie, pojawia się frustracja i zaczyna znowu rosnąć jakiś mur. I ostatni już fragment naprawdę i kończymy. Pieśń nad pieśniami 4:7. To jest szczególnie do facetów, tylko dla facetów. Żeby też jeszcze im trochę dać do myślenia. 4, 7. Całaś też piękna, moja przyjaciółko, i żadna nie i żadnej nie ma na tobie skazy. Tak, w tej całej pieśni, ale ja tylko tak jeden fragment wybrałem, w tej całej pieśni jest napisane, jak mamy zwracać się do naszych żon, my faceci. Tak. Przymierze, szacunek, zero krzyków, jak się uda, bo często się nie udaje, ale im będzie mniej krzyków w małżeństwie, tym lepiej, mniej kłótni i wzajemny szacunek. Bo wiecie, jak to by było, że na przykład jest król i my idziemy sobie do króla i zaczynamy na niego wrzeszczeć. Strasz nas zaraz wyprowadzi. Stąd powie, co ty tutaj teraz, pach, tak? A my, małżonkowie, mamy tak siebie traktować jak król i królowa, z szacunkiem i podchodzić. I królowi nie mówisz, że on jest tam taki i taki, owaki, ma się zmienić i w ogóle, i coś tam, i w ogóle go tam nie lubisz. Tak, bo my mamy do siebie podchodzić jak król do królowej i królowa do króla, z szacunkiem. Nie krzycząc, łagodnie. Wiem, że są sytuacje, kiedy po prostu wszystko buzuje, jest po prostu totalny rozpiernicz w domu, z dziećmi, w pracy. Zdarza się różnie, tak? Jeszcze ktoś tam na ulicy nas wyzywał przykładowo, nie wiem, samochodem nam wymusił pierwszeństwo. Różne są sytuacje. Ale wierzcie mi, kiedy przychodzimy do domu, kiedy spotykamy się z małżonkiem, on nie może za to obrywać. On nie może za to obrywać, że my jesteśmy zdenerwowani. Ani żona, ani mąż nie powinni krzyczeć. Oni są związani przymierzem. Oni jakby dają swoje życie za drugiego. A przez krzyki i złości, zdenerwowania pojawia się znowu jakiś mur, znowu jakaś wyrwa i czasami przez taki krzyk, przez takie nerwy, przez jakieś słowa, które nie powinny wylecieć, ten, które były gdzieś we wnętrzu, jakieś złośliwe, pojawia się coś, co potem ciężko naprawić przez następny na przykład rok albo dwa. Więcej już dzisiaj nie powiem, więc szanujmy się nawzajem. Ci, którzy jeszcze nie mają żon, wiecie już, jak robić. Ci, którzy macie, też już zaczynacie, też już wiecie, jak robić, jak nie robić. Nie krzyczeć łagodnie. Dom to ma być pokój. Dom, tam jest przystań, gdzie po prostu wszystkie burze powinny się uciszać, a nie rozpoczynać. I kiedy przybijamy do tej przystani, do domu z małżonką, tam nabieramy siły i jedziemy dalej w bój. Dalej świat, który nas nie lubi, najczęściej, który nam kłody kładzie pod nogi. Panie Boże, ja proszę Cię dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj są, daj mądrość, Panie, jak te wszystkie relacje nasze, jak te wszystkie nasze związki prowadzić w mądrości. Daj nam, Panią, ukoić nasze nerwy, ukoić nasze wszystkie rzeczy, które nie są jeszcze złamane, które jeszcze nie są zmienione. My prosimy Cię, Panie, o łaskę i o mądrość do naszych małżeństw, do naszych rodzin, do naszego życia, aby one były pełne, Panie, szacunku, pełne miłości i Twojej chwały, bo bez Ciebie my możemy robić wszystkie rzeczy, a kiedy nie przychodzimy do Ciebie i nie odbieramy od Ciebie wszystkiego, tej całej mądrości, miłości, to i tak to się na nic nie zda. Więc dziękujemy, że jesteś i że nas błogosławisz. Amen.